Ludzie bez torsów i Tao. Analiza końca człowieczeństwa. Artykuł analizuje koncepcję torsu Clive'a Staplesa Lewisa jako kluczowego elementu moralnej integralności jednostki i społeczeństwa. Tors, rozumiany jako harmonijne połączenie rozumu i emocji, stanowi fundament etycznego działania i warunek istnienia jakiejkolwiek wspólnoty opartej na wzajemnym zaufaniu i obiektywnych wartościach. Autor argumentuje, że współczesna kultura, koncentrując się na surowej racjonalności i niepohamowanym indywidualizmie, prowadzi do zaniku torsu. Skutkuje to kryzysem moralnym i podatnością na manipulacje. Analiza ta nie jest jedynie nostalgicznym westchnieniem, lecz stanowi wezwanie do odnowienia edukacji i praktyki cnót. Zacznijmy od obrazu, który tylko z pozoru jest niewinną metaforą. Wyobraźmy sobie duchową anatomię człowieka jako trójdzielny organizm. Głowa odpowiada za chłodne rozpoznanie prawdy i fałszu. Podbrzusze to kraina surowych pragnień i ślepych impulsów. Pomiędzy nimi znajduje się tors. Strefa uczuć trwałych, uszlachetnionych i zdolnych do posłuszeństwa rozumowi. To właśnie ten środkowy człon przekuwa motywację w czyn. Bez niego rozum pozostaje bezsilną formą, niezdolną do wytworzenia moralnej energii, a popęd staje się chaotycznym ruchem bez wektora. W świetle tej figury Lewis stawia tezę o fundamentalnym znaczeniu. Produkujemy ludzi bez torsów i domagamy się od nich cnoty oraz przedsiębiorczości. To nie jest retoryczna przesada, lecz diagnoza wskazująca na zanik organu, który nie tylko łączy, ale też dyscyplinuje i porządkuje. Ta idea ma starożytny rodowód, który klasycy od Platona po Arystotelesa określali mianem ordo amoris, czyli porządku miłowania. Jest to ugruntowany układ moralnych priorytetów, w którym dobro wyprzedza przyjemność, a godność ma pierwszeństwo przed pożytkiem. Lewis rekonstruuje tę koncepcję jako Tao, uniwersalny wzorzec praktycznej racjonalności, zakorzeniony w samej strukturze rzeczywistości. Tao nie jest partykularną doktryną. Jego echa odnajdujemy w staroegipskiej spowiedzi negatywnej, w hebrajskich przykazaniach, w konfucjańskiej maksymie wzajemności czy w rzymskim pojęciu justitia, rozumianej jako stała wola oddawania każdemu tego, co mu należne. To nie są egzotyczne artefakty, lecz empiryczne dowody na istnienie uniwersalnej matrycy moralnej. Mówiąc wprost, świat, którego doświadczamy, zachowuje spójność tylko dlatego, że w tle nieustannie działa matryca Tao. Trzeba to podkreślić z całą mocą. Tors nie jest darem natury, lecz owocem pedagogiki formującej. Jeśli nowoczesna edukacja podważa obiektywny status sądów wartościujących, sprowadzając je do subiektywnych odczuć jednostki, to w istocie sabotuje samą możliwość jego istnienia. Tao, które Lewis stosuje jako filozoficzny skrót, jest nazwą dla stałego układu fundamentalnych, praktycznych oczywistości. To zbiór pierwszych zasad rozumu, których roszczenia do prawdy nie pochodzą z żadnej teorii interesu czy użyteczności. Tao to warunek możliwości istnienia etyki jako takiej. Jeżeli bowiem nic nie jest samo przez się oczywiste, niczego nie da się dowieść. Jeżeli nic nas samo przez się nie obowiązuje, nie istnieją żadne obowiązki. Próba rekonstrukcji tego pojęcia wymaga rozdzielenia perspektyw. Z punktu widzenia uczestnika Tao objawia się jako matryca właściwych reakcji na określone zjawiska. Wzniosłość jako adekwatna odpowiedź na majestat, cześć wobec starości, litość wobec cierpienia. Z kolei z perspektywy obserwatora, który pragnie wszystko zdemaskować, Tao staje się jedynie domniemaniem, które należy zredukować do biologii czy gry o dominację. I tu właśnie Lewis wkracza ze swoim diagnostycznym młotem. Próbując sprowadzić to, co pierwotne, do tego, co rzekomo bardziej fundamentalne, niszczymy podstawę samej redukcji. Nie da się logicznie wyprowadzić normy z czystego opisu, jeśli nie przemyci się na starcie jakiegoś elementu normatywnego. Lewisowska krytyka tak zwanego innowatora, czyli tego, kto chce zbudować etykę od zera, nie jest konserwatywnym lękiem przed nowym. To precyzyjne demaskowanie logicznych pułapek, w których grzęźnie jego myśl. Jeśli ktoś żąda, by każdą powinność uzasadnić wyłącznie faktami, jego własne żądanie staje się powinnością, której faktami uzasadnić nie sposób. Jeśli ktoś głosi, że należy porzucić wszelkie normy, bo są tylko konwencją, sam ustanawia nadrzędną normę, której w ramach swojego systemu uzasadnić nie może. A jeśli proponuje, by kierować się wyłącznie instynktem, staje bezradny wobec konfliktu instynktów. Próbując stworzyć regułę ich rozstrzygania, nieświadomie powołuje zewnętrznego sędziego, którym okazuje się właśnie Tao. Spór nie toczy się tu o poglądy. Toczy się o rozpoznanie samych reguł gry, które nadają mu jakikolwiek sens. Zbiór etycznych drogowskazów, które Lewis nazywa przykładami Tao, nie jest subiektywnym katalogiem kulturowych upodobań. To raczej empiryczny dowód na istnienie intersubiektywnej stałości. Kiedy starożytny Egipt zakazuje kłamstwa, Babilon piętnuje kradzież, a Chiny formułują złotą regułę. Nie patrzymy na serię przypadków, lecz na strukturalną konieczność. W Azji o klasycznej konfucjańskiej formacji, Tao jest przede wszystkim rytualnym porządkiem relacji. Dyscyplina nie jest tu zewnętrzną przemocą, lecz sztuką formowania wnętrza. W Afryce subsaharyjskiej idea wspólnoty określana mianem Ubuntu wyraża intuicję, że osoba staje się osobą poprzez inne osoby. Tam zasada ładu i prawdy, maat, nie jest bladą metaforą, tylko precyzyjną miarą naprężeń w przeżywanym świecie. Nowoczesna Ameryka podtrzymuje żywotność Tao poprzez sprawdzalność cnót w działaniu. Jednak jej największą pokusą staje się wiara w prosty, bezkolizyjny postęp, który uwodzi technikę i rozmiękcza etykę. Europa natomiast zna Tao jako syntezę stoicyzmu, prawa rzymskiego i tradycji biblijnej. Jej istotą jest przekonanie, że lepszy argument ma bezprzymusowy przymus. To jest właśnie nasz instytucjonalny tors. Słabością Europy bywa jednak zmęczenie formą, które łatwo przeradza się w jałową ironię. Kiedy brakuje powagi rzeczy, pozostaje pusta retoryka. Teza o końcu człowieczeństwa nie jest wyrazem katastrofizmu, lecz chłodnym opisem punktu stałego w równaniu dominacji. Gdy mówimy o triumfie człowieka nad naturą, musimy być precyzyjni. Jest to zawsze triumf jednych ludzi nad innymi. Z użyciem natury jako posłusznego instrumentu. Władza technologiczna nie spada na ludzkość jak równy deszcz. Dystrybuują ją projektanci i inżynierowie emocji. Jeśli ich motywacje odetną się od Tao, czyli obiektywnego porządku wartości, nie mogą już apelować do żadnej prawdy poza nagim twierdzeniem: tak chcę. I w tym właśnie momencie natura wraca jako suweren, który rządzi nimi poprzez ich własne instynkty. Lewis ujął to z przerażającą trzeźwością. Podbój natury przez człowieka w momencie swego spełnienia okazuje się podbojem człowieka przez naturę. Gdy wszystko staje się przezroczyste, nie widać już nic. Powróćmy do dydaktycznej funkcji torsu, bo to tutaj rozstrzyga się przyszłość. Jeżeli w trzeciej godzinie ostrzału żołnierza nie trzymają przy ziemi sylogizmy, tylko wyrobiony nawyk czci i honoru, to w klasie szkolnej działa ten sam mechanizm. Jeśli młody człowiek nie ma ukształtowanej dyspozycji, by mówić prawdę dlatego, że prawda jest po prostu należna innym, to cała edukacja uczyni z niego jedynie sprawnego architekta pozorów. Nie wystarczy uczyć argumentacji, trzeba uczyć wielkoduszności, czyli gotowości do ryzyka utraty własnej przewagi w imię czegoś, co jest większe ode mnie. Edukacja nie może już dłużej zajmować się karczowaniem dżungli, jakby największym zagrożeniem była nadwrażliwość. Musi zacząć nawadniać pustynię, czyli rozbudzać właściwe uczucia, zanim propaganda zaoferuje ich groteskową karykaturę. Wolność od torsu, od tego, co stanowi rdzeń człowieczeństwa, jest jedynie swobodą drżenia kończyn po przecięciu nerwu. Ruch pozostaje, owszem, ale jest to ruch bez kierunku i celu. Jeśli pragniemy czegoś więcej niż konwulsyjnego drgania, potrzebujemy nerwu. Ten nerw nazywa się wielkoduszność. Dyspozycja do rozpoznania, że pewne rzeczy są godne szacunku same w sobie. Trzeba więc postawić sprawę jasno. Albo Tao jako minimalny, niepodważalny dogmat, albo cynizm jako faktyczny ustrój. Nie ma tu miejsca na półcienie. Albo istnieją obiektywne wartości, co pozwala władzy nie być tyranią. Albo ich nie ma. I wtedy wszystko staje się brutalną negocjacją sił. Lewis nie był archiwistą przeszłości, lecz inżynierem sumienia. Jego Tao to nie muzealny stół z relikwiami, lecz plan techniczny mostu, po którym można przejść nad rwącą rzeką nowoczesności. Dlatego zanim ruszymy dalej, powtórzmy cicho zdanie, które nadaje rygor całemu wywodowi: jeżeli nic nas samo przez się nie obowiązuje, nie istnieją żadne obowiązki. Jeśli chcemy mieć obowiązki, musimy wejść w Tao. Teraz. Czy w świecie, gdzie wszystko staje się przezroczyste, a granice między prawdą a fałszem zacierają się w strumieniu informacji, jesteśmy skazani na utratę torsu? Czy zdołamy odzyskać zdolność do odczuwania wstydu za podłość i zachwytu nad wielkością, zanim cynizm całkowicie opanuje nasze serca? Być może kluczem jest nieustanne ćwiczenie cnót i gotowość do obrony tego, co dobre, piękne i prawdziwe, nawet w obliczu powszechnego szyderstwa.